co się dzieje, gdy zderzymy taki chłodny, bardzo zachodni racjonalizm z faktem, że, no słuchajcie, setki milionów ludzi na globalnym południu twierdzą dziś, że na własne oczy widziały cud.
Mm-hmm. Zastanawiałem się nad tym i dziś sprawdzamy, dlaczego nasza europejsko-amerykańska definicja rzeczywistości może być zaledwie, wiesz, taką anomalią statystyczną w skali całego globu.
Dokładnie tak.
Witamy w dzisiejszej wnikliwej analizie źródeł. Nasze studium opiera się dziś na bardzo obszernych notatkach z wykładu doktora Craiga Kinnera pod tytułem Miracles and Evangelism, czyli cuda i ewangelizacja.
Tak, to jest potężny materiał. I to jest niesamowite, bo ten materiał bierze na warsztat zjawiska opisane w starożytnej Księdze Dziejów Apostolskich i zestawia je bezpośrednio ze współczesnością. Misją naszej dyskusji jest zbadanie tej, powiedzmy, pękniętej soczewki, przez którą patrzymy na świat. Z jednej strony, prawda, mamy nasz zachodni, głęboko zakorzeniony sceptycyzm, a z drugiej?
Z drugiej mamy te masowe, globalne ruchy społeczne.
Właśnie. Napędzane relacjami o zjawiskach, które wykraczają poza znane nam prawa fizyki.
Wiesz, to jest w ogóle temat, który wymaga od nas wszystkich wyjścia z własnej bańki poznawczej. Nasz materiał wyjściowy łączy analizę starożytnych tekstów religijnych z bardzo współczesnymi danymi socjologicznymi.
Mhm.
Będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób zjawiska nadprzyrodzone są raportowane na świecie. Jak, wiesz, wpływają na całe populacje? No i dlaczego zachodnia akademia tak konsekwentnie je marginalizuje?
Jasne.
A żeby było jasne dla naszych słuchaczy, nie będziemy tu rozstrzygać o prawdzie teologicznej. Przyjrzymy się po prostu fascynującemu mechanizmowi kulturowemu i metodologii, za pomocą której dr Kinner bada te doniesienia.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo zaczynamy od relacji zebranych w źródłach, które stanowią bezpośrednie wyzwanie dla naszego zachodniego paradygmatu. Dr Kinner przytacza historie z krajów globalnego południa i one są opisane z ogromną dbałością o detale.
Zgadza się. To nie są mity, to są konkrety.
Dokładnie, żadne ogólniki. Mamy konkretne przypadki z imionami, miejscami, świadkami. Weźmy chociażby historię 6-letniej Oliw z Kamerunu.
O tak. Ta historia jest mocna.
Według notatek dziewczynka zmarła w szpitalu rano i po jakichś 8 godzinach od momentu, w którym zgon miał zostać medycznie potwierdzony, zdesperowani rodzice przynieśli jej ciało do biura lokalnego pastora. On się nazywał Andrzej Mamadze.
I tu jest ten ciekawy moment z asystentem, prawda?
Tak. Asystent pastora zaczął protestować. Stwierdził zupełnie logicznie, że kościół to nie jest kostnica i po prostu wyszedł, żeby poprowadzić jakieś rutynowe spotkanie modlitew w innej sali.
Mhm. Raczej zrozumiała reakcja.
No jasne. Ale pastor jednak zdecydował się, że zostanie w biurze i będzie się modlić z rodzicami. I raport wskazuje, że po pewnym czasie tenże pastor wszedł na wspomniane spotkanie modlitewne razem z rodzicami oraz 6-letnią Oliw, która, no wyobraźcie to sobie, poruszała się o własnych siłach.
Warto tu od razu zaznaczyć, jak dr Kinner weryfikuje takie historie, bo to jest kluczowe z punktu widzenia badań. Z jego notatek wynika, że osobiście usłyszał te relacje 5 lat po samym wydarzeniu. Dziewczynka wciąż wtedy żyła, a cały przebieg sytuacji został potwierdzony przez naocznego świadka.
Czyli tego sceptycznego asystenta.
Dokładnie tak. Tego samego, który z początku protestował. Ale to tylko jeden z wzorców. Mamy też inne sytuacje, wiesz, włączające personel medyczny.
O tak, ta kolejna historia uderza w zupełnie inny punkt. Przenosimy się do Konga Brazzaville. Źródła opisują położną Jeanne Mabiala. I co ważne dla tej historii, mówimy o kobiecie oficjalnie szkolonej przez Światową Organizację Zdrowia.
Tak, więc osoba z konkretnymi kompetencjami.
Dziewczynka była cała sina, miała pępowinę owiniętą wokół szyi. Sytuacja została oceniona jako absolutnie bez wyjścia. Do tego stopnia, że ojciec wyszedł przed dom, by zbudować małą trumnę z desek.
To jest strasznie przygnębiający obraz.
Bardzo. Ale położna i dwie inne kobiety obecne przy porodzie podjęły jednak modlitwę. I jak podają źródła, kiedy ojciec wrócił z gotową trumną do domu...
Dziecko żyło?
Dziewczynka żyła. Otrzymała imię Milgrace, co w tłumaczeniu oznacza 1000-krotna łaska. Niesamowite, prawda? Zresztą materiał wymienia też inne sytuacje. Jest 2-letnia Teresę, ukąszona przez jadowitego węża, która ocalała po modlitwie w sąsiedniej wiosce, całkowicie odciętej od jakiejkolwiek opieki medycznej.
Albo ta historia z Papui Nowej Gwinei. To już zjawisko na zupełnie inną skalę.
O tak, podczas niszczycielskiej suszy mieszkańcy modlili się całą noc, a rano pusta studnia, w której wcześniej było tylko błoto, miała wypełnić się krystalicznie czystą wodą.
Mhm.
I powiem ci, że to prowadzi mnie do takiego fundamentalnego pytania o różnice w naszych światach. Zastanówmy się, kiedy my na Zachodzie mówimy o, no wiesz, o cudzie w kontekście medycznym, to zazwyczaj mamy na myśli błąd lekarza, prawda?
Tak, pomyłkę w diagnozie.
Właśnie. Cudem nazywamy błąd statystyczny w systemie, do którego mamy absolutne zaufanie. Ale kiedy patrzymy na miejsca na globalnym południu, które są pozbawione tej zaawansowanej infrastruktury, to nasuwa się taka myśl, że wiara staje się tam swoistą technologią przetrwania.
To bardzo ciekawe ujęcie.
No bo czy te relacje nie pokazują nam po prostu, że definicja tego, co uważamy za zjawisko naturalne, drastycznie się różni w zależności od tego, jak daleko mamy do najbliższego szpitala z tomografem?
Fascynujące w tym przypadku jest to, że same źródła wcale nie stawiają znaku równości między brakiem medycyny a wiarą, wiesz, w takim sensie zastępczym. To nie jest po prostu zamiennik.
Okej.
Dr Kiner wyraźnie podkreśla w swoich badaniach, że te wydarzenia, wedle wierzenia tamtejszych społeczności, absolutnie nie mają zastępować opieki zdrowotnej. Zauważa, że jeśli można dostarczyć technologię medyczną, na przykład leki, sprzęt, to po prostu należy to zrobić.
Czyli to nie jest odrzucenie nauki?
W ogóle nie. Te zjawiska są interpretowane raczej jako dowód na to, że Bóg troszczy się o ludzi w skrajnie tragicznych okolicznościach. Że interweniuje dokładnie w tym punkcie, w którym natura i ludzkie zasoby zawodzą. Czy to z powodu braku antybiotyków, czy, wiesz, w wyniku ekstremalnych warunków atmosferycznych, jak ta susza z błotnistą studnią.
Jasne. Skoro jednak mamy do czynienia z setkami, a może tysiącami tak szczegółowych raportów, to zastanawia mnie jedna rzecz. Jeśli to jest tak powszechne, dlaczego zachodni świat akademicki, no, niemal z góry odrzuca możliwość ich istnienia? Dlaczego my odmawiamy im w ogóle statusu danych do analizy?
Bo to nie pasuje do naszych ram.
Nasze źródła wskazują tu konkretnych winnych, cofając nas do fundamentów zachodniego sceptycyzmu. Mowa o dwóch postaciach: XVIII-wiecznym filozofie Davidzie Hume'ie i XX-wiecznym teologu Rudolfie Bultmannie.
Zgadza się. Wiesz, żeby zrozumieć nasz współczesny zachodni sceptycyzm, musimy najpierw przeanalizować architekturę myślenia Davida Hume'a. Jego argumentacja opierała się na bardzo specyficznym, okrężnym założeniu. Hume zdefiniował cuda jako naruszenie praw natury. Następnie stwierdził, że istnieje coś takiego jak jednolite ludzkie doświadczenie, które rzekomo dowodzi, że takie naruszenia nigdy nie mają miejsca.
Czyli skoro nigdy tego nie widzieliśmy, to nie istnieje.
Dokładnie. Konkluzja Hume'a była brutalnie prosta. Ponieważ nasze wspólne doświadczenie wyklucza cuda, to każdą relację naocznego świadka należy z góry odrzucić jako fałszywą. I to zupełnie niezależnie od przedstawionych dowodów.
I to tak zwane jednolite doświadczenie wcale nie było takie jednolite. Doktor Kiner to bezlitośnie punktuje w notatkach. Spójrzmy na przypadek siostrzenicy genialnego matematyka Blaise'a Pascala.
O tak, ta sprawa z klasztorem.
Zgodnie z ówczesnymi dokumentami ta dziewczyna cierpiała na, to jest dość drastyczne, potworną, gnijącą i cuchnącą ranę oka. I została natychmiastowo wyleczona w klasztorze Port Royal. Co kluczowe, to uzdrowienie nie było tylko, wiesz, miejską legendą, zostało oficjalnie potwierdzone przez osobistego lekarza królewy Francji.
Czyli mieli świadectwo najwyższej rangi medycznego eksperta tamtej epoki.
No właśnie. I jak na to zareagował nasz wspaniały racjonalista, pan Hume?
Całkowicie pominął ten dowód w swoich rozważaniach.
Kompletnie go zignorował. A dlaczego? Ponieważ klasztor był powiązany z jansenistami. To był taki ruch religijny, którego Hume i ogólnie jemu współcześni intelektualiści po prostu nie znosili. Więc zignorował niewygodny fakt, żeby chronić swoją teorię.
To obnaża ten mechanizm wybiorczości u Hume'a. Odrzucił rzetelnie udokumentowaną, współczesną mu relację medyczną tylko dlatego, że nie pasowała do, wiesz, z góry przyjętego przez niego paradygmatu oraz jego własnych osobistych antypatii politycznych i religijnych.
A powiem ci, że warto też wspomnieć, że te uprzedzenia Huma wcale nie kończyły się na jansenistach. Nasze źródła obnażają jego głęboki rasizm, co, bądźmy szczerzy, mocno stawia pod znakiem zapytania jego zdolność do jakiejkolwiek obiektywnej oceny tego całego jednolitego ludzkiego doświadczenia.
Zdecydowanie. Te historyczne notatki są tu bardzo wyraźne.
Hume twierdził, co czytałam w źródłach z niedowierzaniem, że osoby o innym kolorze skóry niż biały po prostu nie są w stanie tworzyć cywilizacji. Kiedyś zaprezentowano mu twórczość jamańskiego poety Francisa Williamsa, który pisał genialne wiersze po angielsku i łacinie. I co powiedział Hume?
Stwierdził, że ten człowiek jest jak papuga.
Jak papuga powtarzająca usłyszane dźwięki. Szok. A idąc dalej w czasie, mamy wspomnianego Rudolfa Bultmana. Jego argument był równie kategoryczny. On twierdził, że współczesny człowiek, który używa prądu elektrycznego, wiesz, i bezprzewodowego radia, z samej definicji nie może już wierzyć w świat duchów i cudów z Nowego Testamentu.
Mhm.
Przepraszam, ale muszę tu rzucić mocny kontrargument do obu tych panów, bo to jest irytujące. Postawa Huma to w ogóle nie jest racjonalizm.
A co to jest według ciebie?
To przypomina zachowanie naukowca, który kategorycznie odmawia spojrzenia przez mikroskop, bo sobie w zaciszu gabinetu założył, że bakterie nie istnieją. A potem staje na mównicy i ogłasza, że nie ma żadnych empirycznych dowodów na istnienie mikrobów. Przecież to jest dogmatyzm udający naukę.
Racja.
A Bultmann? On właściwie twierdzi, że używanie telegrafu w jakiś magiczny sposób zmienia naszą ontologię.
Jeśli spojrzymy na szerszy kontekst, to zobaczymy, w co dokładnie uderza dr Kinner w swoich badaniach, wykluczając z góry doświadczenia płynące z innych kręgów kulturowych. Z Azji, z Afryki, z globalnego południa, myśliciele tacy jak Hume czy Bultmann okazali się po prostu głęboko etnocentryczni. Zdefiniowali to tak zwane jednolite ludzkie doświadczenie rozmiarem swojego własnego, elitarnego, europejskiego salonu.
Idealnie to ująłeś.
Zresztą, nauka od czasów Huma mocno poszła naprzód. Dzisiejsza fizyka i filozofia nauki traktują prawa natury jako opisowe, czyli deskryptywne. One po prostu opisują, jak wszechświat funkcjonuje na co dzień.
Mm-hmm.
To nie są prawa normatywne, nakazowe, które niczym jakiś kodeks karny zabraniają wystąpienia anomalii. I to całkowicie burzy fundament argumentacji Huma o rzekomym łamaniu praw natury.
A tu robi się naprawdę ciekawie. Ponieważ wychodzimy ze świata dawnej filozofii i zderzamy się ze współczesną socjologią i, uwaga, twardymi liczbami. Dr Kinner przywołuje potężne badanie P-Forum z 2006 roku.
Tak, zrobione w zaledwie 10 krajach.
Wyniki są po prostu oszałamiające. Zgodnie z raportem, około 200 milionów ludzi w samych tylko społecznościach zielonoświątkowych i charyzmatycznych twierdzi, że było świadkami lub doświadczyło boskich uzdrowień.
200 milionów to jest niewyobrażalna liczba.
A do tego dochodzi 39% innych chrześcijan w badanych regionach. Przenosząc się do Azji, w indyjskim mieście Chennai aż 10%, i to nie chrześcijan, zgłosiło, że zostali wyleczeni po tym, jak ktoś pomodlił się za nich w imieniu Jezusa. A w Chinach szacunki sugerują, że od 50 do nawet 90% nowych nawróceń w niektórych sieciach kościołów domowych na przełomie wieków wynikało z doświadczenia fizycznego uzdrowienia.
I to skłaniało tych ludzi do porzucenia wielowiecznych tradycji przodków, co nie jest łatwą decyzją.
Oczywiście, że nie. Jest tam też ta głośna relacja z Chin, gdzie chrześcijanie modlili się o deszcz dokładnie w dniu festiwalu ku czci lokalnego bóstwa w regionie, słuchajcie, gdzie według ludzkiej pamięci w ten konkretny dzień nie padało od 276 lat.
I co się stało?
Skończyło się to podobno tak potężną ulewą, że ta woda zniszczyła posąg tego lokalnego bóstwa, ale zaraz, muszę zagrać tu trochę adwokata diabła. Bo z punktu widzenia socjologii, jak dr Kinner odróżnia autentyczne przekonanie od, no wiesz, zbiorowej histerii?
No tak, to jest dobre pytanie.
No bo jeśli badamy społeczności bez dostępu do pełnej dokumentacji medycznej, to w którym momencie anegdoty stają się danymi statystycznymi? Nawet przy 200 milionach świadków, czy nie musimy brać pod uwagę siły sugestii, efektu placebo, albo błędów poznawczych? Zastanawiam się, czy jako obserwatorzy możemy to po prostu zignorować, jako taką, wiesz, potężną zbiorową halucynację napędzoną rozpaczą?
To jest niezwykle potrzebne zastrzeżenie metodologiczne. Co ważne, sam dr Kinner w swoich źródłach otwarcie przyznaje, że nie każdy z tych zgłoszonych milionów przypadków jest faktycznym nadprzyrodzonym cudem.
Okej, to dobrze.
Zauważa, że znaczna część z nich może wynikać z zjawisk psychosomatycznych, z siły sugestii, czy stanowić po prostu naturalny, choć gwałtowny powrót organizmu do zdrowia po, dajmy na to, błędnej domowej diagnozie.
Czyli odrzuca ślepą wiarę we wszystko?
Dokładnie. Jednak siła argumentu Kinnera opiera się na logice statystycznej wycelowanej prosto w tezę Davida Huma. Jeśli z tych setek milionów relacji zaledwie ułamek procenta, choćby to było kilkadziesiąt udokumentowanych, niemożliwych medycznie przypadków, pozostaje całkowicie niewytłumaczalny, to cała ta koncepcja jednolitego ludzkiego doświadczenia Huma po prostu upada.
Zgadza się. Wystarczy jeden czarny łabędź.
Właśnie. Ale to, co fascynuje z punktu widzenia socjologii religii, to nawet nie sama weryfikacja medyczna każdej historii z osobna, lecz to, jak kultura masowa ulega transformacji pod wpływem tych zjawisk. Społeczeństwa zmieniają swoje wektory rozwoju i to nie pod wpływem zachodnich traktatów filozoficznych czy książek, ale w wyniku osobistych, niewytłumaczalnych przeżyć milionów jednostek.
I to błyskawiczne tempo kulturowych zmian, wiesz, sprowadza nas tak naprawdę z powrotem do starożytności, a dokładnie do biblijnej księgi Dziejów Apostolskich, która, jak analizuje to nasz ekspert, służy dzisiaj niemal jako zaawansowany podręcznik budowania globalnych ruchów społecznych.
To jest bardzo trafne porównanie.
Źródła wskazują na wybitny kunszt literacki autora tej księgi, czyli Łukasza. Zobacz, on nie pisał jakichś przypadkowych zapisków, on celowo budował narracyjne paralele. Precyzyjnie zestawił działania Jezusa, Piotra i Pawła. Wszyscy trzej są ukazani w sytuacjach, gdzie wskrzeszają zmarłych, przeciwstawiają się różnym fałszywym prorokom, no i co istotne z punktu widzenia tamtejszej władzy, kategorycznie odrzucają próby oddawania im boskiej czci przez tłumy. Ale co mnie uderzyło, tajemnicą tego spektakularnego sukcesu rozprzestrzeniania się wczesnego chrześcijaństwa wcale nie były same cuda. Kluczem była zrewolucjonizowana strategia, pomnażanie o niezwykłe dodawanie.
Dokładnie tak. Notatki przeprowadzają tu taki niemal bezlitosny dowód matematyczny, który pokazuje, na czym polegała przewaga tego ruchu. Jeśli nowa organizacja, powiedzmy, po prostu dodaje nowych członków jednego po drugim, no to jej wzrost jest stabilny, ale jest powolny i liniowy.
Wiadomo.
Natomiast strategia pomnażania uruchamia funkcję wykładnicą. Źródło to wylicza. Jeśli przyjmiesz model, w którym wychowujesz zaledwie dwóch uczniów rocznie, ale uczysz ich, by oni robili dokładnie to samo w kolejnym roku,
tak,
to po 15 latach masz 11 milionów zaangażowanych ludzi. Tak. A po 22 latach ta liczba eksploduje do 16 miliardów. To jest czysta matematyka pomnażania. I drugim, niezwykle wyrafinowanym filarem tej strategii była radykalna kontekstualizacja komunikatu, której, jak podkreśla Kinner, absolutnym mistrzem był apostoł Paweł.
Rozwinijmy ten temat, bo to jest absolutny majstersztyk komunikacyjny. Kiedy Paweł wchodził do żydowskich synagog, operował językiem świętych pism, bo to były ramy pojęciowe jego słuchaczy. Ale słuchajcie, kiedy wychodził do zwykłych rolników z prowincji, przestał cytować zwoje.
No jasne, to by do nich nie trafiło.
Mówił o Bogu, który steruje beszczem, cyklami pór roku, mówił do nich językiem ziemi, który rozumieli. Z kolei, kiedy stanął na Areopagu przed ateistkimi filozoficznymi elitami, zrezygnował z żydowskiej terminologii, użył ich własnych systemów logicznych i greckich poetów, wprowadzając zupełnie nową ideę w ich własnym kodzie źródłowym.
On w jednym z miast wynajął nawet salę w tak zwanej szkole Tyrannosa. Celowo naśladował metodykę i styl debat starożytnych szkół filozoficznych. Tylko po to, aby greccy myśliciele w ogóle uznali go za równorzędnego partnera do dyskusji.
I to sto. Porównajmy to do współczesnych systemów marketingowych czy organizacyjnych. Działania ewangelisty Filipa, który, wiesz, podróżował i głosił od miasta do miasta, to jak taka scentralizowana dystrybucja od drzwi do drzwi. Skuteczna, ale w pełni zależna od energii jednego człowieka, tego centralnego węzła.
Mhm.
Z kolei strategia Pawła, czyli tworzenie samodzielnych uczniów, którzy potrafią zakładać kolejne węzły dopasowane do lokalnej kultury, to jest po prostu genialny, starożytny model rozproszonej sieci typu open source. Paweł udostępnił kod źródłowy nowej idei i pozwolił innym uruchamiać go na ich własnym lokalnym systemie operacyjnym.
Rodzi niezwykle ważne pytanie dotyczące tego, co w ogóle zainicjowało rozwój tej gigantycznej sieci na samym początku, bo to nie było takie proste.
No właśnie, co to było?
Badacze cytowani w źródłach, tacy jak filozof J.P. Moreland czy wybitny historyk klasyczny z Yale Ramsey MacMullen, zwracają uwagę na pewien dość niewygodny dla nas, zachodnich analityków, fakt. Z ich prac, badających zarówno pierwsze wieki istnienia tego ruchu, jak i potężną ekspansję w ciągu, wiesz, ostatnich 30 lat, płynie jeden konkretny wniosek. To nieracjonalne argumenty czy wyrafinowana logika filozoficzna były tym pierwotnym zapalnikiem.
Czyli to nie intelektualne debaty napędzały ten wirusowy marketing?
Nie. Tym, co napędzało te zdecentralizowane sieci na wrogich i zupełnie niezewangelizowanych terenach, były właśnie zjawiska uznawane za nadprzyrodzone, cuda, znaki, drastyczne interwencje w obliczu braku nadziei. To one stanowiły iskrę, która odpalała i włączała kolejne węzły w tej globalnej strukturze społecznej.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce dla nas, dla ludzi z XXI wieku? Podsumowując tę ogromną ilość materiału, dochodzimy do konkluzji, która, powiedzmy sobie szczerze, wymaga od nas pewnej pokory.
Zdecydowanie tak.
Nasze europejsko-amerykańskie założenia o tym, co jest, a co nie jest fizycznie możliwe, okazują się w skali całego globu po prostu opinią mniejszości. Niezależnie od tego, jakie każdy z nas ma tutaj prywatne przekonania religijne czy światopogląd, zrozumienie tego mechanizmu jest kluczem do, zrozumienia ogromnej części ludzkości. Ludzkości, która na co dzień podejmuje kluczowe decyzje i czerpie siłę z doświadczeń, które kompletnie ignorują twarde granice naszego zachodniego materializmu.
Mhm.
Uczy nas to również, z takiego czysto komunikacyjnego punktu widzenia, że skuteczne przekazywanie przełomowych idei wymaga dostosowania formy do odbiorcy. Dokładnie tak, jak robił to Paweł, bez tracenia z oczu pierwotnego przesłania.
A to z kolei prowokuje ostateczną refleksję, z którą chciałbym dziś pozostawić naszych słuchaczy. Przypomnijmy sobie ten stary argument Rudolfa Bultmana, o którym tak obszernie dyskutowaliśmy.
Ten o radiu i prądzie.
Tak. On twierdził twardo, że technologia, prąd, czy to radio, ostatecznie i nieodwracalnie zabija w człowieku wiarę w starożytne cuda. Ale spójrzmy teraz na najdalsze horyzonty współczesnej technologii, którą dysponujemy.
Okej, do czego zmierzasz?
Zastanówmy się. W epoce, w której zaawansowana sztuczna inteligencja zaczyna dekodować zawiłości ludzkiej biologii i projektować, wiesz, nowe leki zaledwie w ułamek sekundy, gdzie inżynierowie tworzą interfejsy mózg-komputer, zdolne dosłownie omijać zerwane rdzenie kręgowe, przywracając sparaliżowanym władzę w nogach, to czy nowa technologia faktycznie zabiła cuda?
O rany, to jest mocne pytanie.
Czy może za kilkadziesiąt lat rozwój nauki doprowadzi nas do punktu, w którym całkowicie zatrze się nasza dzisiejsza definicja tego, co uważamy za niemożliwe zjawisko naturalne, a co za niezrozumiałą magię lub cud?
Niesamowite. I tak oto zataczamy pełne koło do tego sterylnego, bezpiecznego postrzegania naszego świata. Być może nasze zachodnie narzędzia pomiaru rzeczywistości wcale nie są zepsute, ale po prostu wciąż o wiele za słabe, by uchwycić pełne spektrum tego, co tak naprawdę dzieje się na naszej planecie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszej analizy źródeł. Zostawiamy Was z tym pytaniem do własnych, samodzielnych poszukiwań.